Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, były dyplomata na Białorusi. Dzień dobry.
Kłaniam się pięknie.
Prewencyjne zatrzymania i aresztowania, zastraszanie dziennikarzy i działaczy opozycji. Takie obrazy z ostatnich dni dochodzą do nas z Białorusi, a do kulminacyjnego momentu doszło w sobotę na ulicach białoruskich miast podczas demonstracji w związku z Dniem Wolności. A połączone to wszystko było z protestami przeciwko dekretowi o pasożytnictwie. No i mam takie pytanie na początek. Jakieś przesilenie nastąpiło? Z czym my dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia na Białorusi?
Mamy do czynienia po pierwsze z autentycznym, zapewne oddolnym protestem. Mamy do czynienia z sytuacją fundamentalnie różniącą się od ukraińskiej tym, że na Ukrainie Majdan był możliwy, dlatego że do protestu dołączyła się silna opozycja na Białorusi. Takowej silnej opozycji nie ma i mamy do czynienia z, jakkolwiek brzmi to niezbyt sympatycznie, ale kiedy wypowiadam się tłumacząc tok myślenia dyktatury, to przecież nie dlatego, że mi się ten tok myślenia podoba, z logicznie myślącą dyktaturą, logicznie to znaczy taką, tak myślącą, że lepiej użyć siły, póki się jeszcze ma, czyli trzeba spacyfikować demonstracje, jeżeli bierze w nich udział 1000 czy 2000 ludzi, bo tyle mniej więcej brało udział. Bo jeżeli się tego nie zrobi, to istnieje ryzyko, że następnego dnia może demonstrować 5000 ludzi, a jeszcze kolejnego 20000, w związku z tym lepiej użyć siły od razu. No i tym się Aleksander Grigoriewicz różni od Wiktora Janukowycza, czy też mojego ulubionego przykładu, szacha Iranu. Szach Iranu przestał być szachem Iranu, a rewolucja islamska zwyciężyła, bo kiedy jeszcze można było użyć siły, nie została użyta, a użyto jej, kiedy już było tak czy tak za późno. Problem tylko polega na tym, że zwolennicy, czy też entuzjaści, albo takich w Polsce nie brakuje, zarówno w szeregach białoruskiej opozycji, tej radykalnej, bo ta w Polsce ma bazę, jak i wśród Polaków zajmujących się Białorusią, zapominają, że jeżeli doszłoby do takiego białoruskiego Majdanu, czyli Ploszczy, to nie jest tak, że nagle ktoś z tego tłumu zostałby przez aklamację wybrany prezydentem. Prezydentem zostałby ktoś ze struktury władzy. Dlatego, że nie można zostać prezydentem w takim kraju jak Białoruś, jak się nie ma poparcia struktur siłowych, jak się nie ma poparcia służb, jak się nie ma poparcia wreszcie Rosji. I problem polega na tym, że Rosjanie w przeciwieństwie do nas mają bardzo dobre kontakty w tym reżimie i zawsze są w stanie się z kimś, mówiąc potocznie, dogadać, a my nie, bo nie mamy.
Te protesty weekendowe to była taka emanacja pewnych nastrojów, które już wcześniej się pojawiały. One związane były, jak już wspominałem, z tym dekretem o pasożytnictwie. A ja się tak zastanawiam, czemu one służą, czy jakie jest ich źródło też, czy rzeczywiście sytuacja na Białorusi, mówię tutaj o sytuacji gospodarczej, czy po prostu przeciętnego Białorusina, jest tak zła, że no, oni muszą wyjść na ulicę, zaprotestować, mają przynajmniej te osoby, które wychodzą, odwagę.
Sytuacja nie jest najlepsza, to nie ma dwóch zdań, ale też, panie redaktorze, ja mniej więcej 10 lat temu po raz pierwszy usłyszałem, że Aleksander Łukaszenka to w zasadzie za moment padnie, a gospodarka białoruska ledwie zipie. I wie pan, są tacy, którzy wróżą to. W Wielkiej Brytanii pewnie jest ktoś, kto co pół roku mówi, że książę Karol będzie kiedyś królem. No, tylko że jeżeli mówi to od 30 lat, a w którymś momencie królowa umrze, książę Karol zostanie królem, to ten człowiek nie stanie się z tego powodu prorokiem. Rzeczywiście sytuacja nie jest najlepsza, ale pamiętajmy, że zawsze jest jeszcze lewa kasa. Jest lewa kasa z kontrabandy, bo pamiętajmy, że jest embargo na pewne towary pomiędzy Unią Europejską a Rosją i ta kontrabanda idzie przez Białoruś. Do niedawna była jeszcze kontrabanda związana z embargiem na produkty z Turcji. Wreszcie cały handel ukraińsko-rosyjski, przepraszam, nie cały, ale znaczna część. idzie również przez Białoruś. W związku z tym ta sytuacja nie jest najlepsza, ale też nie jest dramatyczna. Nadal Białorusini na prowincji żyją lepiej niż na przykład Ukraińcy na prowincji. Natomiast oczywiście uderzono tym słynnym dekretem numer 3 w najbardziej aktywną część społeczeństwa, dlatego że uderzono w drobnych sklepikarzy, ludzi zajmujących się drobnym handlem, wreszcie w ludzi, którzy pracują czasowo, czy to w Rosji, czy na przykład w Polsce. I ci ludzie formalnie rzeczywiście na Białorusi nie pracują. No i tutaj popełniono, że tak powiem, dość zasadniczy błąd. Czy popełniono go dlatego, że po prostu był to błąd, czy też dlatego, że ktoś uznał, że to jest dobra metoda wsadzenia Łukaszenki na minę, ktoś w ramach struktury władzy, tego nie wiem. Natomiast niewątpliwie władze popełniły bardzo poważny strategiczny błąd.
Ale ten błąd też polega na tym, że ta zmiana prawa dotyczy właśnie osób, które mogą wyjść na ulicę, mogą jakby pójść, poddać się tym protestom dalej. Właśnie dzisiaj mówimy o zduszeniu w zarodku tych protestów, czy próbie zduszenia ich, ale zaraz to może w jakiś sposób eskalować.
Ja nie sądzę, panie redaktorze, żeby to eskalowało. To jest taka, wie pan, zasadnicza różnica, która dzieli mnie i sporą część, nie ukrywam, ekspertów w Polsce. Mianowicie ja słyszę taką narrację, że prawda, Białorusini przestali się bać. No tylko, że w 2010 roku, kiedy Białorusini wyszli na płoszcze, protestując przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich, ja wówczas kierowałem polską placówką i wraz z ambasadorami państw Unii Europejskiej obserwowałem tąże ploszczę. Pamiętam, że wtedy w Polsce niektórzy podawali, że to tam nie było 80-90 tysięcy ludzi jest na ploszczy, a ja stałem obok ambasadora Niemiec, którego oficerem łącznikowym policji był były szef policji w Berlinie, no więc on w przeciwieństwie do mnie umie tłumaczeniać i on nam mówił, że tak 25 to może 30 tysięcy. No tylko, że 25-30 tysięcy to jest 25 do 30 razy więcej niż było w Mińsku w tą sobotę. No więc skąd wniosek, że się przestali bać? Ano stąd, że zaczęli demonstrować, prawda, w Słonimiu, w Nowogródku, w mniejszych miasteczkach, ale pamiętajmy, że tam te tłumy to były 100 osób, 200 osób, nie wiem, w Brześciu było 1500, prawda?
Przeceniamy je w Polsce?
Ależ absolutnie je przeceniamy i opozycjoniści w prywatnych rozmowach też mówią, że też mówili przed tym, że żadnych wielkich tłumów nie będzie. My w ogóle mamy taką, wie pan, tendencję do tego, że jak już nam się coś nie uda, to zawsze moralnie zwyciężamy. No widzę, że teraz postanowiliśmy wyeksportować tą ideologię również na inne kraje i jak coś niektórym z nas nie wychodzi w innych krajach, no to ogłaszamy moralne zwycięstwo również i w polityce zagranicznej. No, dobrze to nie wróży. Panie redaktorze, przeceniamy, a poza tym, jeżeli załóżmy na moment, że ja z panem redaktorem jesteśmy za tym, żeby obalić Aleksandra Łukaszenkę i przeprowadzić tam Majdan, tak? Czy płoszczę po białorusku, używam tego słowa Majdan, bo bardziej powszechnie znane to jest. No to co pan robi, jak pan widzi, że się ledwie tli rewolucja, że taki ogień gdzieś tam jest, ale on jest taki malutki.
Trzeba podsycać te nastroje.
Tak, trzeba podsycać, trzeba powolutku, trzeba czekać, trzeba, że tak powiem, powodować, żeby wszystko się zaczynało coraz silniej gotować, kotłować, żeby ten ogień był większy i żeby wybuch jednego dnia, ale nie wolno tego zrobić wcześniej, nie wolno tego zrobić zanim ta atmosfera dojrzała. Dokładnie to zrobiono w sobotę i dokładnie to zrobiono w 2010 roku i dokładnie ci sami ludzie, którzy w 2010 roku wyrażali entuzjazm, wyrażają entuzjazm teraz. A my wylądujemy w dokładnie tym samym miejscu, w którym wylądowaliśmy poprzednio, a to jest takie miejsce, na którym wygrywa Władimir Putin. Chyba, że pójdziemy tą narracją, którą zdaje się podpowiadać pan marszałek Karczewski, no, który zaliczył rzeczywiście niezbyt może szczęśliwą, niezbyt fortunną wypowiedź o tym, że Aleksander Łukaszenka jest ciepłym człowiekiem, chociaż prawdę powiedziawszy jest.
No to wywiad sprzed kilku miesięcy, tak, już, ale po jego wizycie na Białorusi.
Dyktatorzy zazwyczaj, panie redaktorze, są ciepłymi ludźmi, a potem pałują innych ludzi. No to taka logika.
Ale dyktatury. Już po tych wydarzeniach weekendowych marszałek Senatu, który zresztą dzisiaj jest gospodarzem tego trójstronnego zgromadzenia parlamentarnego Polska, Litwa, Ukraina, powiedział, że w deklaracji, która będzie podpisana właśnie na koniec tego spotkania, zostanie poruszona sprawa Białorusi, no i w tym dokumencie ma się znaleźć apel o tym, żeby Białoruś jednak zeszła z tej drogi, na którą wróciła, jak określił pan marszałek.
I bardzo dobrze, że jest to apel, bardzo dobrze, że pan marszałek Karczewski wypowiada się w sposób wstrzemięźliwy i spokojny, i że nie słucha podszeptów tych, którzy by w Polsce chcieli, żeby nie apelował, a żądał. Poza wszystkim proszę zwrócić uwagę, że na przykład Mikołaj Statkiewicz, co do losu którego nie było żadnej jasności, został dzisiaj wypuszczony z aresztu KGB. Oczywiście, to wie pan, to jest tak, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. No, nie powinien tam trafić z naszego punktu widzenia, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli go wypuszczają, no to najwyraźniej, miejmy nadzieję, bo zawsze mogą go jutro wsadzić z powrotem, bo to też trzeba o tym pamiętać, ale najwyraźniej raczej jest takie postanowienie, no że dobrze, to wsadziliśmy go do aresztu, żeby tutaj nam nie zrobił, prawda, Majdanu, ale teraz go na wszelki wypadek wypuszczamy, no żeby jakoś z tym Zachodem się dogadać. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Taką rozwagę też widzi pan w słowach prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi, że z dużym rozczarowaniem przyjął właśnie to, w jaki sposób władze białoruskie i Łukaszenka postępuje wobec opozycji. Nawet mówi prezydent, że miał nadzieję, że Łukaszenka zmieni jednak swoją politykę, zwłaszcza, że dawał takie sygnały w ciągu ostatniego roku. Ja przypomnę tylko, że mieliśmy w tamtym roku istną inwazję polskich polityków właśnie na Białorusi i wtedy padły te słowa, o których pan powiedział, o tym ciepłym dyktatorze.
Wie pan, tradycyjna metoda, jak się nie chce czegoś skomentować, to się mówi, że nie znam dokładnie tej wypowiedzi. To zawsze księże biskupi mają taką metodę, a od księży biskupów trzeba się uczyć, bo nie ma lepszej dyplomacji niż ta kościelna, czy też watykańska. Ale ja akurat naprawdę nie znam wypowiedzi pana prezydenta Dudy. Wyrażenie rozczarowania, no to nie jest jakby nadmiernie twarde słowa. Trudno jest mi się dokładnie odnieść do tej wypowiedzi, bo ja autentycznie jej nie słyszałem. Natomiast powiem panu tak, z tymi wizytami to jest pewien problem, bo ja będąc zwolennikiem dialogu, bo jestem zwolennikiem dialogu z tym reżimem, równocześnie za błąd uważam te wizyty tak intensywnie realizowane. Za błąd, dlatego że ten nasz reset z Białorusią wygląda tak, że jeszcze realnego resetu nie ma, a my poprzez te wizyty już zdążyliśmy zaalarmować Moskwę, że coś się dzieje na linii Warszawa-Mińsk, więc może lepiej najpierw mieć konkrety, a kiedy mówię konkrety, to mam na myśli przede wszystkim udział w prywatyzacji majątku państwowego na Białorusi. Natomiast co do filozofii, my nie możemy tworzyć pakietowych porozumień z Białorusią, dlatego że stopień wzajemnej nieufności z obu stron jest tak ogromny, że pakietowe porozumienie to jest przepis na klęskę. My musimy tworzyć roadmap, czyli to, co Amerykanie lata temu wymyślili, czy też może nazwali, bo to w zasadzie przecież wcześniej istniało, czyli taki rodzaj uprawiania dyplomacji, w której po prostu konkret jest realizowany w zamian za konkret. Innymi słowy, my się pytamy, czego oni chcą, oni nas pytają, czego my chcemy i wymieniamy A na X, F na D. A dlaczego uważam, że prywatyzacja jest najbardziej istotna? Bo ja się najbardziej boję, panie redaktorze, scenariusza, w którym za parę lat Rosjanie, bo nie my, obalą Aleksandra Łukaszenkę i nawet wprowadzą na Białorusi coś, co będzie udawało demokrację. Będą trzy główne koncerny medialne. Jeden będzie należał do Gazpromu, drugi do Łukoilu, a trzeci do Rosaborony Eksportu. I nawet jeden będzie proeuropejski. Tylko ten proeuropejski zawsze będzie najgłupszy, najmarniejszy, a na końcu, przepraszam, zdarzenie spartoli najlepszą kampanię wyborczą i w związku z tym, no niby będzie istnieć siła proeuropejska, tylko że ona nigdy nie wygra. No i będziemy mieli fajnie, prawda?
Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się pięknie.
Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.